Witam serdecznie w Szczyrku. Wyjdźmy teraz z punktu informacji turystycznej. Znajdujemy się na głównej, przecinającej miasto, ulicy Beskidzkiej. Zanim ruszą Państwo przed siebie, proszę zwrócić uwagę na charakterystyczny budynek po drugiej stronie ulicy, ten z zaokrągloną fasadą po prawej stronie. To willa typowa dla okresu międzywojennego. Styl, w którym ją wzniesiono, nazywa się modernizmem, czyli po prostu nowoczesnym. Ma płaski dach, dużo okien, a zaokrąglona część jest zwana ryzalitem. Takie budowle stoją w prawie każdym polskim uzdrowisku. Ta podczas ostatniej wojny nosiła niemieckie miano Schirkerhof, a po niej Patria, czyli ojczyzna. Teraz skręcamy w prawo i idziemy prosto ulicą Beskidzką. Jeśli są Państwo narciarzami, miasta przedstawiać nie muszę. Dla nielicznych, którzy białym szaleństwem jeszcze się nie zarazili, informacja. Szczyrk to jedno z centrów tego sportu w Polsce. Dlatego podczas naszego spaceru będę o narciarstwie wspominał dosyć często. Bardzo mi jednak zależy, aby nasze spotkanie z miastem pod Skrzycznem i Klimczokiem ukazało także inne jego oblicze. Jesteśmy w górach. Jesteśmy wśród górali. Warto posłuchać więc o tutejszej góralszczyźnie. Warto też zatrzymać się przy szczyrkowskich zabytkach. Zaprowadzę Państwa do nich. W szumie przejeżdżających aut pewnie Państwo jej nie słyszą, ale po lewej stronie towarzyszy nam w wędrówce rzeczka Żylica. Spływa ona spod Malinowej Skały i bystro mknie do Jeziora Żywieckiego. Nad rzeką wznoszą się zbocza góry Mekki Narciarzy Skrzycznego o niebagatelnej wysokości 1257 metrów. Po prawej zaś naszej stronie mamy nie mniej znany wierch beskidzki Klimczok, o 100 metrów niższy od Skrzycznego. Można więc śmiało powiedzieć, że jesteśmy w samym sercu Beskidu Śląskiego. Spokojna, ukryta wśród gór miejscowość zaczęła przekształcać się w letnisko w okresie międzywojennym, czyli niespełna 100 lat temu. Jednak popularnym kurortem stał się Szczyrk dopiero w czasach PRL. Jego wygląd zmieniał się wówczas błyskawicznie. Dlatego dziś w centrum miasta, przy drodze, którą idziemy, przeważa nowoczesna zabudowa, przetykana tylko zabytkowymi obiektami. O, proszę chociażby zwrócić uwagę na dom po prawej stronie. Ten drewniany, na jasnej podmurówce, z wysuniętym piętrowym gankiem. Kiedyś podobne chaty stały w całym Szczyrku. Zza tego domu za chwilę wyłoni się w głębi okazała zielona budowla z napisem Maria. Jeśli mają Państwo dobry wzrok, to pod szczytem umieszczono datę jej wzniesienia. Rok 1929. To najokazalszy w Szczyrku przed wojną hotel o nazwie Bristol. Widnieje na prawie każdej przedwojennej pocztówce z pozdrowieniami z letniska. Przypominam, że idziemy cały czas prosto ulicą Beskidzką. Jako że jesteśmy w samym centrum kurortu, nie możemy nie natknąć się na budynek Urzędu Miasta. Będziemy go mijać po lewej stronie. Prawa miejskie uzyskał Szczyrk w 1973 roku, ale gmach jest starszy. Wcześniej mieściło się w nim prewentorium, czyli sanatorium dla osób zagrożonych, na przykład gruźlicą. Ale cóż to za drewniana rzeźba obok urzędu? Przedstawia zbójnika. Czyżby symbolizował grabieżcze intencje władz? Raczej nie. Figura powstała podczas pleneru rzeźbiarskiego, który odbył się w Szczyrku w 2010 roku. Artyści ludowi zmierzyli się z tematem harnasie beskidzcy zbójnicy. Reszta wykonanych wówczas prac jest prezentowana w galerii przy gościńcu salmopolskim. Powinniśmy zbliżać się do skrzyżowania. Jeśli jeszcze się tam Państwo nie znaleźli, proszę wcisnąć pauzę i wznowić odtwarzanie przy skrzyżowaniu. Prosto biegnie główna droga na przełęcz Salmopolską i dalej do Wisły. W prawo odchodzi szosa do osiedla o nazwie Biła, czyli Biała. Dlaczego Biała? Ponieważ te stoki Klimczoka są rozświetlone słońcem. Co ciekawe, po drugiej stronie Żylicy, pod Skrzycznem, jest osiedle Czyrna, czyli Czarna, bo ciągle w cieniu. Nie przechodźmy teraz przez jezdnię. Stańmy tak, aby mieć dobry widok na stojącą po drugiej stronie ulicy starą karczmę. Karczma na rozwidleniu dróg to nic dziwnego. Miejsce dla niej wręcz stworzone. Szczyrkowska stara karczma jest jedną z najbardziej znanych restauracji w mieście. Po godzinach spędzonych na stoku narciarskim lub szlaku turystycznym warto tutaj wpaść na góralskie jadło. Specjalnością karczmy są potrawy z baraniny. Tak treściwą strawę trzeba koniecznie popić czymś mocniejszym, chociażby miodulą szczyrkowską. Proszę się w karczmie zapytać o recepturę. Krasilica. Przejdźmy teraz na drugą stronę ulicy, pod karczmę. Do tego czasu wstrzymajmy odtwarzanie i wznówmy je po drugiej stronie. Znalazłszy się po drugiej stronie ulicy, skręćmy w lewo i obejdźmy karczmę tak, aby mieć ją po prawej stronie. Zaraz za ogrodzeniem karczmy, po prawej stronie powinniśmy zobaczyć schodki. Udajmy się ku nim i wejdźmy na górę. Zaprowadzę teraz Państwa do najstarszego zabytku w Szczyrku. To okazja do uporządkowania informacji o historii tego popularnego kurortu. Zacznijmy może od tego, że zawsze był częścią żywiecczyzny i dzielił z nią dole i niedole. Historycznie należał więc do Małopolski, mimo że leży w całości w Beskidzie nazwanym Śląskim. Przypominam, za ogrodzeniem, które mijamy po prawej, skręćmy w prawo w kierunku schodków. Wejdźmy po schodkach i udajmy się na górę w kierunku kapliczki. Przed wiekami ta śródgórska dolina nie była zbyt gościnna. Dlatego pierwsi odważni osadnicy pojawili się tutaj dopiero w XVI wieku. Przybywali Polacy, Słowacy, Czesi, Węgrzy, Niemcy. Uciekinierzy, skazańcy, poszukiwacze przygód i skarbów. Wnet górami przywędrowali też Wołosi, którzy przynieśli ze sobą kulturę pasterską, o której później opowiem więcej. Wśród osadników znajdowali się i katolicy, i ewangelicy. Kapliczka, którą mają Państwo przed sobą, nie jest tym najstarszym zabytkiem wspominanym przeze mnie. On został ukryty we wnętrzu. Proszę zaglądnąć do środka. To stojący po lewej stronie ołtarza duży drewniany krzyż misyjny z 1730 roku. Przetrwał, gdyż wykonano go z trwałego drewna dębowego. Ciekawe, dlaczego go tutaj postawiono. Na początku XVIII wieku w górnej części doliny, na Salmopolu, zaczęli się osiedlać ewangelicy z sąsiedniego Śląska Cieszyńskiego. I, zdaniem księdza proboszcza z Łodygowic, mieli zgubny wpływ na szczyrkowskich wiernych. Zaprosił więc jezuitów z Nowego Sącza. Ci rozstawili namioty na polu niejakiego Walczaka, czyli w miejscu, w którym się znajdujemy. I nauczali. Przez wiele dni. Na zakończenie misji w ziemię wbito krzyż. Później krucyfiks obudowano kapliczką. O niej opowiem Państwu w drodze powrotnej do głównej ulicy. Odwróćmy się tyłem do kapliczki i wróćmy pod starą karczmę. Kapliczkę ufundowano w stulecie misji w 1830 roku. Od początku opiekowali się nią mieszkający tutaj Walczakowie. Pierwszy Walczak przybył do Szczyrku z Wielkopolski. Był taki obyczaj, że każdego zmarłego z rodziny odprowadzał dźwięk dzwonka z kaplicznej sygnaturki. Czasami odprawia się w niej jeszcze nabożeństwa. Prawie 200 lat liczy sobie także kapliczka stojąca przy Skalitem, po lewej stronie drogi wjazdowej do Szczyrku. To niedaleko od starego kościoła. Kapliczka stanęła w 1829 roku. Ponoć przez jakiś czas opiekował się nią pewien Żyd, karczmarz, który w piwniczce pod nią przechowywał piwo. Dlaczego tam? Można się tylko domyślać. Przy karczmie przejdźmy przez jezdnię, na drugą stronę ulicy, tej, która jest teraz po naszej prawej stronie. Proszę zatrzymać nagranie i wznowić odtwarzanie po drugiej stronie ulicy. Znalazłszy się po drugiej stronie ulicy, skręćmy w lewo. Zaraz po przejściu przez mostek skręćmy w prawo i kontynuujmy zwiedzanie chodnikiem wzdłuż rzeki. Na pewno zauważyli Państwo już charakterystyczną Maciejówkę, mijaną teraz po prawej stronie. To ta willa z gankiem przykrytym dachem w szpic. W pejzażu Szczyrku pojawiła się już w 1936 roku i trwa w rękach jednej i tej samej rodziny do dziś. Zaprasza na smaczne posiłki i dancingi. Przypominam, że idziemy teraz deptakiem nad rzeką Żlicą. Uwaga, towarzyszyć nam będzie także ścieżka rowerowa. Trzymajmy się więc lewej części deptaka. Proszę iść cały czas wzdłuż niego, bez zatrzymywania się. Po lewej stronie wkrótce powinni Państwo mijać spory obelisk. Stoi przed budynkiem Urzędu Miasta, w okolicy masztów na flagi. Głaz, ściągnięty spod skrzycznego, ustawiono całkiem niedawno. Upamiętnia on postać Stanisława Huli, miłośnika Beskidów, działacza turystycznego. W tym miejscu zaczyna się szlak jego imienia, prowadzący po okolicznych wierchach. Zachęcam do wędrówki, oczywiście dopiero po zakończeniu naszego spaceru. Przejście całej trasy obliczono na 11 godzin, ale zawsze można ją podzielić na mniej uciążliwe fragmenty. W najciekawszych miejscach postawiono tablice informacyjne. Naprawdę warto się zmęczyć. Dokąd konkretnie zaprowadzi turystę? Dwa szczyty uznaje się za punkty obowiązkowe programu każdej wizyty w Szczyrku. Koniecznie trzeba się wspiąć na Klimczok, na północ od miasta, i odpocząć w tamtejszym schronisku turystycznym. Wytrwali pójdą dalej, by po kilkudziesięciu minutach dotrzeć albo do ciekawego architektonicznie schroniska na Szyndzielni, albo, podążając w przeciwną stronę, do chaty wuja Toma na przełęczy Karkoszczonka. Na południu dominuje Skrzyczne. Proszę spojrzeć w prawo. Zobaczymy kopiec o nazwie Skalite. Znajduje się on w północnym ramieniu Skrzycznego. Najczęściej na tę ukochaną górę narciarzy wjeżdża się kolejką. Ja jednak proponuję wspinaczkę pieszą. Na szczycie będzie na Państwa czekać schronisko z czymś do przekąszenia i ugaszenia pragnienia. Oczywiście szlaki prowadzą także w mniej uczęszczane rejony i każdy powinien znaleźć trasę odpowiednią do swojej kondycji. Niesyci wrażeń mogą też zejść pod ziemię. W okolicach Szczyrku znajdują się najciekawsze jaskinie w polskich Beskidach. Ta w Trzech Kopcach liczy prawie kilometr długości, a w Malinowej Skale ponad 200 metrów. Zwrócę jednak uwagę, że do jaskiń wejść można tylko z doświadczonymi speleologami. Pozwolą Państwo, że przerwiemy na chwilę spacer po górach i powrócimy do historii Szczyrku. Na czym skończyłem? A tak, wspominałem o pierwszych osadnikach w tej części Żywiecczyzny. Kruczek, Wieczorek, Przybyła. Nazwiska te, do dziś występujące w Szczyrku, pojawiają się w najstarszym dokumencie wspominającym o osadzie. Pochodzi on z 1631 roku. Ludzi było to wówczas jak na lekarstwo, jakieś 150 osób. Najtężsi gospodarze posiadali po kilkadziesiąt hektarów, ciągnących się pasem po jednej i drugiej stronie doliny. Do czasu rozbiorów wioska wchodziła w skład tzw. państwa łodygowickiego, wydzielonego z części dóbr żywieckich. Dwór właściciela znajdował się w starej, dużej wsi koło Żywca, Łodygowicach. Tam też katolicy chadzali co niedzielę do kościoła parafialnego. Oczywiście do czasu, aż wybudowali swój własny. Ale o tym opowiem nieco później. Warto jednak pamiętać, że już w XVII wieku osiedlili się tutaj luteranie. Dokładnie w wiosce o nazwie Salmopol, która dopiero w XX wieku została włączona do Szczyrku. Leży bardzo wysoko w górach. Tam, gdzie Żylica ma swoje źródła. Luteranie uciekali przed prześladowaniami, które cierpieli na Śląsku Cieszyńskim. Mimo niekorzystnych warunków stworzyli porządną wioskę. Pod koniec XIX wieku działała w niej nawet szkoła, jedyna polska ewangelicka szkoła publiczna w całej ówczesnej Galicji. Wspólnota protestancka w Salmopolu jest wciąż bardzo aktywna. Dużą popularność zdobył tamtejszy ksiądz Jan Byrd. Wymyśla on coraz to ciekawsze sposoby ewangelizacji. Z jego inicjatywy powstał na przykład szlak turystyczny z przełęczy salmopolskiej do tzw. ołtarza Europy na górze Kotarz. Czym się wyróżnia? Oznaczony jest tabliczkami z tekstami 8 nowotestamentowych błogosławieństw. Skoro znów powróciliśmy na ścieżki górskie, spotkajmy się na nich ze zbójnikami. Może nie jest to współcześnie tak dobrze widoczne, ale rodowici szczyrkowianie to prawdziwi górale. Kiedyś nawet wioska słynęła z największych, jak to mówią starzy górale, kierdli, czyli stad owiec w okolicznych górach. Spytacie, jakimi drogami zawitała tutaj góralszczyzna? Ano przybyła górami wraz z Wołochami. Wołosi byli mieszaniną różnych ludów, które od czasów średniowiecznych wędrowały wzdłuż łuku Karpat z południa ku północy. W XVI i XVII wieku dotarli aż tutaj. Nie mieli czasu zajmować się uprawą ziemi, dlatego wyspecjalizowali się w pasterstwie. Znani na pewno państwu Bacowie wypasali wspólne owce, kozy, a nawet krowy na rozległych halach górskich. Z czasem Wołosi wymieszali się z dotychczasowymi mieszkańcami gór i razem stworzyli góralszczyznę. Ze specyficznym strojem, muzyką, gwarą, budownictwem. Warto pamiętać, że szczyrkowianie zaliczają się do górali żywieckich, a ich najbliżsi sąsiedzi, na przykład w Brennej, są już góralami śląskimi. Skoro już jesteśmy przy góralach, muszę Państwu wspomnieć o braciach Klimczakach, od których nazwiska wzięła miano Góra Klimczok. To najsłynniejsi zbójnicy w tym rejonie. Zbujowali w XVII wieku, a skarby gromadzili pod Klimczokiem. Poza grabieniem bogatych zasłynęli też z bicia Szwedów, którzy w połowie XVII wieku dotarli potopem aż w Beskidy. Może dlatego Szczyrk uhonorował zbójów wybiciem funta zbójnickiego z ich wizerunkiem na rewersie. Proszę Państwa, dochodzimy do placu Świętego Jakuba. Pachnie nowością, nic dziwnego, został otwarty niedawno. Przypominam, idziemy dalej wzdłuż deptaka. Pamiętają Państwo zapewne, że Szczyrk otrzymał prawa miejskie dopiero w 1973 roku. Wcześniej, przez stulecia, był typową góralską wioską, a później letniskiem. Rynku nie potrzebował. W XXI wieku władze uznały, że kilkutysięczne miasteczko, odwiedzane przez kilkaset tysięcy turystów rocznie, musi mieć reprezentacyjny plac. I w krótkim czasie dotychczasowe miejsce postoju autobusów zamieniło się w elegancki ryneczek. Kostkę ułożono w regionalne wzory. Mamy tutaj też stylowe ławeczki i latarnie. Z szumem żylicy współbrzmi ciurkanie fontanny. Po prostu sympatyczne miejsce. Czas, żeby się Państwo dowiedzieli, skąd nazwa miejscowości. Być może Szczyrk zawdzięcza ją bystrej żylicy. Niektórzy bowiem twierdzą, że wzięła się ona od szczyrkania kamieni w prędkim nurcie potoku. Przeciwnicy tej teorii wskazują raczej na szczyrkanie dzwonków zawieszonych na szyjach wypasanych na halach owiec. Jak jest naprawdę? Specjaliści mówią, że w dawnych czasach szczerk lub szczyrk oznaczało kamieniste pole lub nadrzeczny kamieniec. No cóż, czego jak czego, ale kamieni nigdy w Beskidach nie brakowało. Także na początku XXI wieku szczyrkowianie razem z turystami szczyrkają namiętnie, ale tylko dla zabawy, za to na wszystkim, co tylko wpadnie w ręce. W ten oryginalny sposób promują beskidzki kurort podczas popularnej imprezy plenerowej. Ach, zapomniałbym opowiedzieć Państwu o dumie szczyrku, czyli sportach zimowych. Ale zanim wyruszymy na narty, muszę w skrócie odpowiedzieć na pytanie, jak to się odbyło, że szczyrk stał się zimowym konkurentem Zakopanego. W XIX wieku, kiedy rodziło się narciarstwo, nic jeszcze nie zapowiadało zimowej kariery szczyrku. Miejscowość należała wówczas do Austrii i wchodziła w skład Galicji. Rządzili tutaj różni niemieckojęzyczni właściciele. Wioska w tym czasie rozrastała się i zaludniała, ale mieszkańcy wciąż żyli głównie z rolnictwa oraz pracy w zakładach przemysłowych Bielska i Białej. Na przełomie XIX i XX wieku niemiecka inteligencja z Bielska odkryła uroki turystyki, także tej zimowej. Na stoki Beskidu Śląskiego ruszyli pierwsi narciarze. Wkrótce do Niemców dołączyli Polacy. Pierwsze polskie zawody narciarskie rozegrano w Bielsku już w 1908 roku. Okres międzywojenny to prawdziwy początek szczyrkowskiego letniska. Zbudowano wtedy kilka hoteli i pensjonatów. Niemiecka organizacja turystyczna Beskidenverein postawiła na Skrzycznem schronisko, chętnie odwiedzane przez narciarzy. W sąsiedztwie miała już obiekty na Klimczoku i Szyndzielni. Również Polacy nie zasypiali gruszek w popiele. Dużą rolę w popularyzacji narciarstwa odegrała sekcja narciarska klubu sportowego działającego przy 3. Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku. Zajęcia z przysposobienia wojskowego łączono w niej z przyjemnościami szusowania. Po wojnie narciarstwo stało się sportem masowym, a szczyrk wyrósł na krajowego lidera białego szaleństwa. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku ruszył wyciąg krzesełkowy na Skrzyczne. W sąsiedztwie uruchomiono sieć mniejszych wyciągów. Obecnie kompleks narciarski Czyrna-Solisko jest największy w Polsce i dysponuje najdłuższą, kilkudziesięciokilometrową siecią tras. Bardziej wymagający korzystają z karkołomnych tras polecanych przez Międzynarodową Federację Narciarską, czyli FIS. Dla początkujących są ośle łączki. Aha, zapomniałbym, że na stoku Juliany działa niezwykle popularny snowpark. Zna go każdy miłośnik snowboardu. Nic, tylko przyjeżdżać i szusować. Przy okazji może spotka się jakiegoś znanego sportowca, olimpijczyka. W Szczyrku działa przecież Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Poza koleją krzesełkową na Skrzyczne dysponuje na przykład świetnie wyposażoną halą sportową, boiskami, stadionem, trasami biegowymi i skoczniami narciarskimi. Co ciekawe, bywa także miejscem dość nietypowych wydarzeń sportowych. Chociażby w 2012 roku w Szczyrkowskiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbyły się pierwsze indywidualne Mistrzostwa Polski w przeciąganiu liny w kategorii superciężkiej mężczyzn. Przyjechali mocarze z całego kraju. Naprawdę było na co popatrzeć. Tymczasem po lewej będziemy mijać amfiteatr Skalite, gdzie od pół wieku odbywa się jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie, Tydzień Kultury Beskidzkiej. Ale oto przed nami zespół monumentalnych skoczni Skalite. Pod skocznią skręćmy w lewo i ruszmy małą uliczką razem ze ścieżką rowerową wzdłuż trybun. Skocznie Skalite przypominają, że Szczyrk to nie tylko rekreacja, ale także sport wyczynowy. Na wszystkich obiektach organizowane są zawody ogólnopolskie i rangi światowej. Rekord dużej skoczni to 116 metrów. Pierwsze skocznie w tym miejscu istniały już w latach przedwojennych. Osiągano wówczas góra 40 metrów. Ale chłopcy ze Szczyrku i okolic zarazili się tym sportem. Dochowało się więc miasto pod Skrzycznem swoich bohaterów. Taki na przykład Antoni Wieczorek. Jako pierwszy Polak przekroczył barierę 100 metrów w skokach narciarskich. W 1955 roku w Planicy. I to na jakim sprzęcie? Cud, że swego wyczynu nie przypłacił zdrowiem lub nawet życiem. Albo Antoni Łaciak. W 1962 roku podczas Mistrzostw Świata FIS organizowanych w Zakopanem zdobył tytuł wicemistrzowski. Nie lada wyczyn. Dzisiaj do osiągnięć swoich dziadków i ojców próbują się zbliżyć młode chłopaki z LZS Sokół Szczyrk. W kadrze narodowej znajduje się zazwyczaj chociażby jeden z nich. Jednak Szczyrk to nie tylko skoki i zjazdy. Są tutaj także piękne trasy do narciarstwa biegowego, latem przemierzane przez miłośników jazdy rowerem w trudnym górskim terenie. Jeśli ktoś potrzebuje jeszcze więcej adrenaliny, niech spojrzy na Szczyrk z lotu ptaka. W mieście nauczymy się fruwania w kilku szkołach paralotniarskich. Niektóre mają bardzo długie tradycje. Kurort pod Skrzycznem może się pochwalić pierwszą i najstarszą szkołą paralotniową w Polsce, założoną już w 1991 roku. Uczy lotów także na paralotniach z napędem oraz motoparalotniach. Na mistrzów lotniarstwa czeka wymagający, ale dostarczający niezłych przeżyć goły wierch Skrzycznego. Powinniśmy dochodzić do skrzyżowania z ulicą Sportową. Na skrzyżowaniu skręćmy w lewo. Pozwolą Państwo, że na ulicy Sportowej zakończę opowieść o sportowych urokach Szczyrku. Zwieńczeniem naszego spaceru po mieście będzie najładniejszy jego zabytek – drewniany kościółek pod wezwaniem świętego Jakuba. Wcześniej jednak przywołam inny szczyrkowski ośrodek kultu religijnego. To znajdujące się stosunkowo niedaleko stąd, przy szlaku turystycznym na Klimczok, sanktuarium na Górce. Wiąże się z nim bardzo ciekawa historia. Pod koniec XIX wieku w tamtejszym lesie dwunastoletniej dziewuszce ze Szczyrku miała się objawić Matka Boża. Długo duchowieństwo nie dawało wiary relacjom dziewczynki, ale górale wiedzieli swoje i chodzili tłumnie modlić się na górkę. Wkrótce powstał kościółek, do którego dopiero tuż przed II wojną światową przybyli Salezjanie z Oświęcimia. Niedawno ustanowiono tutaj sanktuarium maryjne. Warto wspiąć się na górkę nie tylko po strawę duchową, ale aby napaść oczy efektownym widokiem Skrzycznego i okolicznych wierchów. Powinniśmy dochodzić do skrzyżowania z ruchliwą ulicą Beskidzką. Na skrzyżowaniu skręćmy w lewo i ruszmy w stronę widocznego przejścia dla pieszych. Wśród drzew po drugiej stronie ulicy skrywa się przed nami kościół świętego Jakuba. Własnej świątyni doczekali się Szczyrkowianie w 1800 roku. Od tego momentu trwa tutaj kult świętego Jakuba, jednego z najpopularniejszych w Europie świętych. Po pasach dla pieszych przejdźmy na drugą stronę ulicy i udajmy się na przykościelne schody. Teraz proszę zatrzymać odtwarzanie i wznowić je po drugiej stronie ulicy. Teraz ruszmy schodami na górę. Podczas tej wspinaczki zaproszę Państwa na Beskidzką Drogę Świętego Jakuba. To szlak pielgrzymi prowadzący górskimi ścieżkami na Śląsk Cieszyński. W drugą zaś stronę można dojść przez Wadowice aż do Starego Sącza. Szlak oznaczony jest drogowskazami z białymi muszlami, na których widnieje czerwony krzyż Świętego Jakuba. Teraz przed Państwem odsłania się Szczyrkowski Kościół. Wyjątkowo urodziwy przykład tradycyjnego budownictwa. Proszę zwrócić uwagę na dach i ściany obite małymi deseczkami zwanymi gontami, albo na wieżę z charakterystyczną, misternie zdobioną izbicą. To ta kwadratowa skrzynia przykryta czterospadowym dachem. Jeśli mają Państwo czas, proszę wejść do środka. Zachowało się wiele z cennego, późnobarokowego, oryginalnego wyposażenia kościoła. Naprawdę jest co podziwiać. Chciałoby się więcej czasu spędzić z Państwem na szczyrkowskich opowieściach. Niestety czas wycieczki już się wyczerpał. Zachęcam do samodzielnego odkrywania uroków Beskidu Śląskiego i samego Szczyrku. Dziękujemy za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Aby do niego powrócić, proszę zejść po schodach z powrotem na ulicę Beskidzką. Po dotarciu na dół proszę skierować się w prawo wzdłuż tejże ulicy. Za mniej więcej 10 minut powinni Państwo dotrzeć do punktu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.